Między небом а землёй.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Zapraszam na trzeciomajowe specjalne wydanie Między niebem a ziemią. W studiu Polskiego Radia Poznań goście ksiądz profesor Andrzej Pryba z Zakładu Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uff, bardzo długa nazwa. Witam serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
A także Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Świętego Benedykta. To już krótsza nazwa.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz. 3 maja. Ile w tym właściwie jest święta kościelnego, a ile państwowego? Czy w ogóle w naszej polskiej perspektywie można od siebie oddzielać te dwie rzeczywistości?
Kiedy patrzymy na historię, widzimy, że te dwie rzeczywistości są z sobą tak bardzo mocno związane. I od lat, od wielu, wielu, właściwie patrzymy od początku i ta historia się tak mocno splotła. Mi się wydaje, że bardzo dobrze to się wydarzyło i dobrze się podziało, bo z pewnej perspektywy to widzimy, że te pewne fundamenty związane z wartościami, z chrześcijaństwem, z Ewangelią, one zostały w tym narodzie położone. Kwestia wychowania, kwestia przekazu wiary, ale też razem z tą wiarą też i wartości, co miało oczywiście też i niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, dla funkcjonowania narodu. I widzimy, że mimo takiego czasu w historii tego narodu, kiedy nie można było powiedzieć, jesteśmy właściwie u siebie, inni zajęli to miejsce, gdzie od lat żeśmy mieszkali, dzięki temu myślę po prostu ten naród przetrwał. Wielu dyskutuje i mówi, to nie należy łączyć jednego z drugim. To słyszymy też takie opinie, że przecież kwestia Ewangelii jest kwestią uniwersalną. To prawda, że jest kwestią uniwersalną. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale patrząc na naszą historię, widzimy, jak bardzo mocno związała się właśnie kwestia wiary tego narodu, tego ludu, też z polskością. Że można mówić w pewnych momentach nawet o znaku równości. I myślę, że wielu tak to przeżywa i tak o to odczuwa. To oczywiście wcale nie oznacza, bo ktoś może powiedzieć, ja jestem niewierzący, ja dystansuję się od religii, od kościoła rzymskokatolickiego. Owszem, można oczywiście też i tak przeżywać siebie i swoje życie i to, że jestem Polakiem. Jednakowoż myślę, że kwestia dekalogu, kwestia wartości, ona jest kwestią uniwersalną i myślę, że tutaj na pewno możemy znaleźć wspólny fundament i można być wspólny mianownik do tego, żebyśmy mogli dobrze przeżywać też i swoje życie i żyć też i w zgodzie w społeczności i mieć możliwość też i dogadywania się i myślę też i przeżywania właściwie rozumianego pluralizmu.
Na co historyk postawił bardziej akcent? Na uchwalenie konstytucji czy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski? Tak jest 3 maja postrzegane.
Trudno rozkładać te akcenty, ale pamiętajmy o tym, że gdy w 1918 roku episkopat Polski prosi Stolicę Apostolską o ustanowienie święta Maryi Królowej Polski, to proponuje konkretną datę, proponuje datę 3 maja i nie ma wątpliwości, że to jest związane z tym faktem historycznym, politycznym, społecznym, jakim była konstytucja 3 maja, jaką rolę ona odegrała w dziejach, tak? Więc to proste odwołanie się tutaj, tak mówię, tutaj, takie formalne wręcz, mimo że sama konstytucja budzi różne kontrowersje, także z punktu widzenia jakiejś tam roli, jaką odegrała, twórców konstytucji, prawda, no wokół niej się jakby dużo mówi, to jednak dla społeczeństwa i dla Kościoła i dla tego przedstawiciela Kościoła, jakim był episkopat polski, było niewątpliwe, że była to konstytucja, która miała obronić takie katolickie królestwo polskie w momencie, że powiem, najtrudniejszym, tak? I to odwołanie było u podstaw ustanowienia tego święta, ale tak jak patrzy się szerzej już, no to spójrzmy chociażby Bogu Rodzica Dziewica, tak? Pierwszy taki wielki akt, czy taki, można powiedzieć, historyczny wręcz zabytek, ale fundamentalny dotyczący Maryi w dziejach Polski, łączy się od razu w naszych skojarzeniach z bitwą pod Grunwaldem, tak? Gdzie rycerstwo polskie idzie ze śpiewem Bogu Rodzica, tak? I tak jest przez cały czas. Wspominamy śluby jasnogórskie Jana Kazimierza,
1656, tak. Mówimy o nie ślubach jasnogórskich, tylko mówimy o
ślubach lwowskich w zasadzie, tak, ale ślubach właśnie tutaj o oddaniu się Królestwa Polskiego pod władzę Maryi, tak?
Tak jest, tam można powiedzieć bardzo wyraźnie, można było to zauważyć, prawda, to oddanie Królestwa Maryi Królowej, prawda?
Niektórzy historycy mówią nawet, że śluby lwowskie, Konstytucja 3 maja stanowi częściowe wypełnienie tych ślubów, ponieważ część z tych postulatów znajduje się w Konstytucji.
Tam była mowa o tym, że będzie inaczej się postrzegać tych chłopów, prawda, którzy nie posiadali ziemi, że stanie się w ich obronie, że inaczej się na nich spojrzy. Nie było to wcale takie proste wypełnienie tego ślubu, ale tak, kiedy patrzymy na Konstytucję 3 maja...
Ja wyprzedzająco mówiłem o ślubach, ja spodziewałem się ślubach jasnogórskich, wchodzimy zupełnie jakby w inną epokę, ale w ten sam ten styl myślenia, tak?
Ten styl myślenia, to jest styl, taki pewien...
Czasy się zmieniają, styl myślenia pozostaje ten sam. Tak mogę podsumować.
Odniesienie, takie fundamentalne odniesienie do tego królowania Maryi w dziejach Polski, tak mówię, bo między Janem Kazimierzem a prymasem tysiąclecia, prymasem Wyszyńskim jest taki symboliczne, takie wspomnienie z jego pogrzebu. Ja sam pamiętam ten wielki wieniec z szarfą niekoronowanemu królowi Polski, tak, to prymasa. No to między innymi za to właśnie, na te śluby jasnogórskie, za to właśnie ustawienie Maryi i Jasnej Góry, tak, w centrum takiej duchowości tej polskiej, no tej drugiej połowy XX wieku.
Przyglądając się temu, przychodzi mi taka myśl, że kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, tutaj w tym jego postawie można doszukiwać się takiej pewnej długomyślności, prawda, na spojrzeniu na naród, na Kościół, na przyszłość, żeby wiązać tę przyszłość, prawda, i Kościoła, i narodu właśnie z niepokalaną, prawda, z Królową Polski, prawda. Także to w historii to wybrzmiewało, a tutaj można powiedzieć tak mocniej, konkretniej zostało wypowiedziane. Oczywiście, kiedy przypomnimy sobie, kiedy kostawały te śluby Komańcza, kiedy zastanawiał się, czy rzeczywiście sformułować te śluby, czy też nie, wielkie dylematy, jakie przeżywał wtedy, na pewno nie było to proste dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawda? Ale myślę też, była to kwestia takiego duchowego rozeznawania i właściwego odczytania pewnych też i znaków czasu, i też pewnych bożych natchnień.
Mówimy o takich fundamentach trochę, nie takich właśnie kamieniach milowych, bo z jednej strony, ja mówię, zaczynając od tej Bogu Rodzicy, ale później właśnie śluby Jana Kazimierza, myślę, że znaczy Konstytucja 3 maja, śluby jasnogórskie, w międzyczasie może trzeba powiedzieć też o ważnych, takich wyobrażeniowo dla Polaków, Bitwa Warszawska, tak zwana Cudem nad Wisłą, tak? Oczywiście, gdzie mit, wiara i historia się trochę z sobą miesza.
I
tak?
Matka Boska.
I Matka Boska, która tam nad tymi żołnierzami, prawda, ten cud się bierze.
To warto dodać, ludzie z głęboką wiarą podchodzili do tej kwestii, prawda? Kościoły warszawskie były wypełnione ludźmi, i którzy modlili się, prawda?
To ja w nawiązaniu do tego, czym ksiądz profesor, czy jesteśmy narodem bardziej maryjnym niż inni? Czy to wyróżnia nas, może nawet konstytuuje?
Można by było pewnie powiedzieć, tak, bo też ta mariologia nasza i powiedzmy tam przeżywanie tej maryjności, tego kultu, prawda, maryjnego w Polsce, on na pewno jest specyficzne. Ono na pewno, można powiedzieć, jest inne niż w innych krajach, ale na to wpływ miały te różne wydarzenia historyczne i ci, a nie inni pasterze, którzy właśnie przewodzili temu kościołowi i temu ludowi, i którzy tak, a nie inaczej pokazywali te kwestie. Myślę, że tu też mamy do czynienia ze swoistego rodzaju też i przeżywaniem, powiedzmy, takim ludowym. Oczywiście to kwestia, zobaczcie, panowie, pielgrzymek odbywanych przecież przez wieki na Jasną Górę. To jest coś unikatowego i szczególnego. Czy możemy powiedzieć, że do dziś tak wielkie rzesze gdzie indziej zmierzają do sanktuarium maryjnego? Myślę, że w takim wymiarze to się nie dzieje. A tu widzimy pewną tradycję, pewną historię. Różne tematy ludzie niosą, prawda? Chcą zanieść na Jasną Górę, czy też jeszcze i do innych miejsc.
Ale tutaj też,
prawda,
od razu mamy ten związek. Oczywiście z jednej strony jest to takie wcielenie się tego, to co się często mówi o ludowej pobożności. Właśnie pielgrzymki były takim synonimem trochę. Ale też trzeba widzieć na przykład, że znowu takie nawiązanie mocne do historii, to przecież ten ruch pielgrzymkowy wokół Jasnej Góry, wokół obrazu i tak dalej, jak niezwykle się on rozwinął właśnie po potopie szwedzkim. Tak? Znowu pewne wydarzenie historyczne, polityczne, można powiedzieć, tworzy fakty głęboko religijne, tak, religijne zatopione w społeczeństwie.
A myślę sobie, jeszcze tutaj warto do tego dodać taką kwestię. Patrzymy z wielkim, powiedzmy, podziwem na naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, który przecież też w jego rysie duchowości, duchowość maryjna miała ogromne znaczenie. Przecież jego zawołanie papieskie, totus tuus, cały twój, prawda? Czyli to zawierzenie Maryi, swojego całego życia, by być bardziej zjednoczonym z Jezusem. To też pokazuje, prawda, jak ważną rolę odgrywała również i ta pobożność maryjna w jego życiu.
Ta maryjność była bardzo tępiona, bardzo ścigana w czasach zaborów, pielgrzymki i też później w czasach totalitaryzmów. Pielgrzymki były zabronione, posiadanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej również mogło skończyć się sankcjami. To też wiele mówi o związku patriotyzmu i z Matką Boską Częstochowską i w ogóle z maryjnością.
To jest taki, bym powiedział, symboliczny zapis w dziennikach Hansa Franka z 1940 roku, gdy on opisuje w sposób niezwykle subtelny, jak na tą postać, tak, wielkiego zbrodniarza i człowieka, który przyszedł tutaj niszczyć polskość ze świadomością, niszczyć polskość, religię i tak dalej, na stanowisku generalnego gubernatora. I w tych zapiskach jest, że musimy uważać na jedną rzecz, bo można odebrać Polakom najróżniejsze rzeczy, tak? I to się, że powiem, może udać. Natomiast zawsze Polakom pozostaje z tyłu Jasna Góra i Maryja Częstochowska, tak? I to jest nasz największy problem, tak? To pisze Hans Frank w 1940 roku, tak? Stojąc na czele wielkiej organizacji militarnej, zbrodniczej, tak? Ale tak definiuje swojego głównego wroga.
W czasach PRL-u święto 3 maja było zabronione. Właściwie dlaczego? Tak na pozór postępowa konstytucja, a jednak PRL-owskie władze postawiły tamę.
Były chyba różne powody, ale no myślę, że takim głęboko nie wchodząc, no to na pewno była to konkurencja do tego sąsiadującego z nią 1 maja, tak? Wszystkie ręce na pokład 1 maja, tak? I żadne 3 maja.
Groził plebiscyt,
tak,
można powiedzieć.
Tak, odwrócenia. Tak samo jak w tym historycznych obchodach milenium, gdzie władze bardzo, że powiem, próbowały pokazać, że obchodzimy 1000 lat państwa polskiego, a nie 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce, czy chrześcijańskiej Polski, czy chrztu Polski, tak? Więc tutaj ta konkurencja była, ale myślę, że ona też miała ten swój, tak jak ksiądz opowiada, to, że taki głębsze znaczenie, a nie tylko, że powiem, tego politycznego wyścigu.
Tak, dotykamy tu kwestii duchowych również, prawda? O tych kwestiach może nie tyle mówi się głośno, ale de facto człowiek po prostu to przeżywa. Mamy pewną duchowość, przeżywamy ją. Możemy być otwarci na prowadzenie Bożego Ducha, ale może być człowiek zamknięty na prowadzenie tego Bożego Ducha. Może wręcz reagować w sposób nawet nerwowy, kiedy widzi kogoś, kto tak, a nie inaczej przeżywa swoje życie, budując je na wartościach ewangelicznych, prawda? To mamy do czynienia ze swoistego rodzaju też i pewną taką walką duchową, która potem ona ma swój wyraz w takim, a nie innym funkcjonowaniu ludzi i społeczeństwa.
Jeszcze zupełnie na koniec zapytam, czy myśmy trochę sobie tak nie ukradli na te nasze polskie potrzeby Maryi. Już Jan Długosz mówi Pani Święta i nasza, z akcentem na nasza, królowo korony polskiej teraz, no, królowo, tak, polskiej, moc się za nami.
Panie redaktorze, tak mówią Hiszpanie, tak, w Guadalupe, tak mówią, nie wiem, Meksykanie, mówią Hiszpanie, tak. mówią w Fatimie Portugalczycy. Ja tylko powiem jedną rzecz. I ostatnio przeglądając właśnie jakieś materiały dotyczące właśnie Portugalii i Fatimy, czytam o tym, jak w średniowieczu monarchowie portugalscy zrzekli się korony, można powiedzieć, zrzekli się korony na rzecz Matki Boskiej. I od tej pory żaden król portugalski nie pojawiał się w koronie, bo korona była tylko i wyłącznie zastrzeżona dla ich matki. Tak? A oni zakładali inne nakrycie głowy, uznając, że oni są o ten stopień niższy. Więc można patrzeć, szukać w Chorwacji i wszędzie naprawdę dlatego to pytanie, czy jesteśmy bardziej maryjni, czy nie, to nie ma trochę jakby sensu odpowiadać, że jesteśmy bardzo maryjni, jesteśmy w dobrym towarzystwie tych właśnie Portugalczyków, Hiszpanów, Chorwatów, Meksykanów i to nas, że powiem,
na pewno tak można by powiedzieć, ale też i to, co pewnie wybrzmiało, przeżywamy tę maryjność specyficznie i charakterystycznie właśnie też i dla nas. To możemy to na pewno powiedzieć. I pewnie to podobnie można powiedzieć też o innych nacjach, prawda, i kościołach lokalnych, które też będą tak, a nie inaczej przeżywały również i tę pobożność.
Ale my przeżywamy ją szczególnie 3 maja w dniu święta Konstytucji 3 maja, a także święta Matki Boskiej Królowej Polski. Ksiądz profesor Andrzej Pryba, pójdę teraz na skróty. Misjonarz ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Tak, misjonarz Świętej Rodziny.
Misjonarz Świętej, prodziekan Wydziału Teologicznego OM i Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Świętego Benedykta. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym
studiu.
Dziękuję bardzo.
Między niebem a ziemią.